chciałbym dzisiaj mówić o nas, o dzieciach Bożych, jako o narzędziach w rękach Bożych. Dlatego można by to zatytułować być narzędziem w Bożych rękach lub jakkolwiek inaczej, ale z całą pewnością chciałbym przedstawić Boże spojrzenie na nas i bynajmniej od razu mówię, kiedy myślę, że jesteśmy w jakiś sposób narzędziami w Bożych rękach, to wyjaśniam, że nie jest to instrumentalne traktowanie nas, ludzi, jako bezwolne przedmioty, które Bóg sobie może używać, odkładać, odrzucać, wyrzucać, przestawiać lub używać. Wiecie, żyjemy w czasach, a minione czasy i historia pokazuje, że wielu ludzi z różnych religii uważało się za narzędzia lub uważa narzędzia w ręku swojego Boga, czy jest to Allah, czy jaki inny. I wiemy, jak wiele skrajności może być, kiedy ktoś zbyt dosłownie sobie to weźmie. Ileż to głów dzisiaj spada, chrześcijan, innych ludzi niesłusznie zabitych tylko dlatego, że jakiś fanatyk, że jacyś ludzie stwierdzili, że oni są mieczem karzącym swojego Boga i oni mają zaprowadzić porządek na ziemi w takiej czy innej sferze. Iluż to ludzi z krzyżem na piersiach czy na plecach jechało do Jerozolimy w wyprawach krzyżowych, aby tam walczyć z niewiernymi i tam mówić o tym, że oni w imię Boga i Jezusa niosą dobrą nowinę, niosąc jednocześnie w ręku miecz, bo mówią, jesteśmy narzędziem pańskim do karania niewiernych. Nic gorszego i nic bardziej zwodniczego. Ale to, o czym ja chcę dzisiaj mówić, niech przyniesie zachętę, niech przyniesie pokój, niech przyniesie pragnienie, żebyśmy rzucili się w Boże ramiona z takim zawołaniem: Panie, użyj mojego życia. Niech będę dla Ciebie najlepszym, najwspanialszym narzędziem. Wydobądź z mego życia wszystko to, co tylko możliwe, bo Ty, Panie, wiesz, jak to zrobić. A więc księgi proroka Jeremiasza na sam początek chciałbym przeczytać fragment słowa, który jest zapisany w 32 rozdziale od 16 do 19, a potem też i 27 werset. Ten fragment słowa chciałbym jako wprowadzenie przeczytać, abyśmy zobaczyli, przed jak wielkim Bogiem dzisiaj jesteśmy. Bogiem, który działał w czasach Jeremiasza i Bogiem, który działa dzisiaj. A całe moje zwiastowanie chciałbym przekazać w jakby czterech takich obrazach. Zechciejmy wytężyć dzisiaj nasze duchowe wyobrażenie. Starajmy się przenosić w miejsca, o których będę mówił i skupić się, jak to mogło być, jak Bóg w tym wszystkim się poruszał. A więc, jeśli jesteście gotowi na ten pierwszy obraz, który próbuję wymalować przed wami, to czytajmy wspólnie ten fragment Słowa Bożego od 16 wersetu. A gdy wręczyłem akt kupna Baruchowi, synowi Neriasza, modliłem się do Pana tak: ach, wszechmogący Panie, Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Wyświadczasz łaskę tysiącom, lecz za winę ojców odpłacasz na konto ich, na łono ich synów, którzy po nich przychodzą. Boże wielki i potężny, którego imię jest Pan Zastępów, wielki w radzie i możny w wykonaniu, którego oczy są otwarte na wszystkie drogi ludzkie, aby oddać każdemu według jego dróg i według owoców jego uczynków. I werset 27, Boża odpowiedź na tą modlitwę piękną. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Kochani, kiedy czytamy te słowa, kiedy czytamy z jednej strony wyzwanie czy wyznanie Jeremiasza, który mówi: Panie, nie ma dla Ciebie nic niemożliwego, a za chwilę w jego sercu i w duchu pojawia się odpowiedź: ja jestem Bóg wszelkiego ciała. Jakby z taką prowokacją, ale i pewnością mówi, czy jest dla mnie coś niemożliwego? Tak mówią mistrzowie, tak mówią potężni, a ten najpotężniejszy mówi, czy jest dla mnie coś niemożliwego? Kochani, słowa i wydarzenie, kiedy miało to miejsce, ta modlitwa i ta Boża odpowiedź do Jeremiasza, był to bardzo smutny i bardzo gorący czas dla narodu izraelskiego. Jeremiasz stał w swoim miejscu, swojej służby i swojego prorokowania, jakby na gorącym gruncie, jakby mu się ziemia pod nogami paliła, bo czasy były mroczne. Kochani, naród w niepewności, bo oto Babilończycy byli tuż u bram Jerozolimy. Król mówi, nie przyjdzie to na nas. Nie może to być, Jeremiaszu. Ty prorokujesz, poddajcie się, a Bóg was wyratuje. Poddajcie się Babilończykom, a ostoicie się. Nie może to być. Kochani, Jeremiasz wie, że tak się musi stać. Jeremiasz wie, że Babilończycy wejdą tak czy owak do Jerozolimy i zdobędą to miasto. Bo wiedział w swoim sercu również to, że jest to kara za odstępstwo Izraela, który grzeszył na wszelkie możliwe sposoby. Ale w tej sytuacji Jeremiasz zmaga się z odrzuceniem króla, z jego niezrozumieniem, bo nie tego chciałby usłyszeć od proroka. On chciałby usłyszeć: królu, zwyciężysz, królu, odeprzesz ten atak. Chciałby król usłyszeć: Bóg z nami, on nas poprowadzi, on nas osłoni, jak już wiele razy w historii. A Jeremiasz wiedział, że nie ma tak dobrych wiadomości. Oczywiście znaleźli się i tacy prorocy, jak chociażby prorok Hananiasz, który wystąpił przeciwko Jeremiaszowi i mówi: nieprawda, co mówisz, Jeremiaszu, nieprawda, bo oto Bóg zsyła pokój na Izrael. Doszło do konfrontacji nawet dwóch bożych mężów. A Bóg mówi mu pośród tego wszystkiego: Jeremiaszu, ja ci powiedziałem wszystko na temat przyszłości Izraela. Ja ci powiedziałem wszystko na temat przyszłości Jerozolimy. A teraz wstań, idź do Anatot i kup ziemię. Kup duży kawałek gruntu, bo kiedyś, w jakiejś niedalekiej przyszłości lub dalszej, ziemia ta będzie bardzo cenna. Zainwestuj i kup to pole. Daj 17 sykli srebra odważonych i zapłać to i nabądź. Co się musiało dziać, czy co mogło się dziać w sercu człowieka, który nie byłby blisko Boga? Oto dzień klęski blisko, a Ty mi, Boże, mówisz: kup niepewną ziemię? Wszyscy bukmacherzy mówią, to się nie może udać, to kiepska inwestycja, to marna inwestycja, stracisz tylko pieniądze, a może te 17 sykli to dorobek całego Twojego życia, Jeremiaszu, a Ty chcesz je tak lekko ręką wyrzucić za ziemię, która za chwilę będzie deptana przez pogan? Ale kiedy podpisał w posłuszeństwie ten akt kupna i kiedy wreszcie to zrobił, modli się tymi słowami: Boże, u Ciebie nie ma nic niemożliwego. Ty zażądałeś ode mnie rzeczy dziwnej, ale ja wiem, jesteś Bogiem, który rządzi jak chce. Który rządzi jak chce w życiu tego narodu, który rządzi jak chce w moim życiu. Mówię o Jeremiaszu, który jest wszechmocny. Ty jesteś Bogiem, który jest łaskawym, ale też jesteś Bogiem sprawiedliwym. Ty, Panie, jesteś wielki w radzie i możny w wykonaniu. Kochani, jak wielka odwaga, jak wielka ufność, jak wielkie zaufanie złożone w Bogu przez Jego sługę, który był bardzo poddanym i użytecznym, użyję tego słowa, narzędziem na tamten czas w rękach Bożych. To nie była tylko bezwolna maszyna, która miała pójść i z zamkniętymi oczyma, tak mówi Pan przed królem, powiedzieć formułkę, zabrać się i odejść. Ten człowiek z krwi i kości miał swoje obawy, miał swoje lęki, miał swoje znaki zapytania, bo przy końcu tej modlitwy w 25 wersecie mówi: a jednak Ty, Panie, pośród tego wszystkiego powiedziałeś do mnie: kup pole za pieniądze i potwierdź to przez świadków. Czyli ma wątpliwości, czyli mówi: tyle się dzieje, a Ty, Panie, mówisz: kup i nabądź sobie tą ziemię. Ale tak jak powiedziałem i jak Bóg powiedział, oto ja jestem Pan, Bóg Wszechmogący. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? A więc ten obraz przedstawiłem wam, żeby pokazać, że Bóg swoich narzędzi szukał, Bóg swoje narzędzia miał, Bóg swoje narzędzia używał wedle swojej woli. Wiele takich mężów Bożych mógłbym przytoczyć na tym miejscu, ale ze względu na czas skupiłem się tylko na posłuszeństwie, na tym pięknym, oddanym, gotowym do służby sercu Jeremiasza, który pośród tej całej zawieruchy, który miał być wrzucony nawet do zbiornika wyschniętego, do fekalii, do nieczystości. Tak czy inaczej Bóg go wyrywał do samego końca i pokazał mu, że ten akt kupna był najlepszą inwestycją, jaką na tamten czas mógł zrobić. W żadnym dzienniku giełdowym by tego nie wyczytał, w żadnym w telegazecie by tego nie zobaczył, bo od najlepszego, najwspanialszego inwestora usłyszał to bezpośrednio. Niech ten obraz takiego narzędzia towarzyszy nam w naszej wędrówce, a my już przejdźmy do obrazu drugiego. Nie wiem, czy kolejność dobra, ale to nie jest takie istotne, bo oto chciałbym przedstawić jeszcze jeden obraz, który miał miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości, bardzo dalekiej. Kochani, wyobraźmy sobie, o ile jesteśmy w stanie w ogóle wyobrazić tron Ojca Wszechmocnego w niebie. I przyszedł taki czas, bo był na pewno taki moment, kiedy Ojciec mówi do swojego Syna Jezusa Chrystusa: Synu, ziemia pełna jest nieprawości. Ziemia jest pełna płaczu, ciemności. Diabeł pastwi się nad moimi ludźmi. Grzech wszędzie panuje, mroki, ciemności nieprzeniknione, wielka nienawiść, wielkie zło, wielkie odstępstwo. Ludzie tysiącami idą na zatracenie, a nie ma dla nich ratunku. A nie ma dla nich możliwości wyratowania, bo to, co oni robią, składając te ofiary, te wszystkie ofiary rzeźne z ptaków, zwierząt, które ginęły tysiącami, nie są wystarczającą ofiarą. Nie są wystarczającym zadośćuczynieniem za grzech Adama i Ewy, za to, co zostało popełnione. Nie ma takiej ofiary. Synu, ja myślę, że nie musiały nawet padać słowa. Syn i Ojciec są jedno. Ta decyzja musiała być tylko jedna, bo tak pokazała historia. Ojcze, idę, wypełnię Twoją wolę aż do samego końca. Ojcze, tak trzeba. Ojcze, tak bardzo miłujesz, tak bardzo miłujesz ludzi, że inaczej nie można. Skracając, kochani, Maria, dziewica, dowiaduje się, że będzie brzemienna z Ducha Świętego. Pan Jezus przychodzi na świat. Wychowuje się w prostej rodzinie, przy prostych czynnościach, pomagając swojemu ojcu. Te etapy życia Jezusa Chrystusa, które są opisane, dobrze znamy. A potem przychodzi ten czas, kiedy Jan Chrzciciel jako głos wołający na pustyni ogłasza, że oto nadchodzi Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wspaniałe wprowadzenie i wspaniała służba. Cały Nowy Testament to jest wielkie bogactwo tego, co jest napisane o Jezusie Chrystusie. Do tego stopnia, że Jan podekscytowany tym wszystkim mówi i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które należałoby napisać o Mesjaszu. Ale kochani, przyszedł moment i znów przenieśmy się szybko w miejsce, gdzie Chrystus pokazał, po co naprawdę przyszedł. Gdzie Chrystus pokazał istotę swojego życia i swojego poświęcenia tutaj na ziemi. Bo oto w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 40 i do 44 wersetu czytamy tak. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I czytamy tutaj dalej. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Kochani, i znów, co możemy powiedzieć? Ojcze, obawiam się tej strasznej godziny. Obawiam się tej strasznej doby, która jest przede mną. Pan Jezus wiedział, co go czeka. Wiedział, na co się zanosi i co się ma wypełnić. Ciężar grzechu i ciężar tej ciemności, mocy ciemności napierał na niego z taką siłą, że czuł niesamowitą presję. Czytamy, że w śmiertelnym boju modlił się, że krwawy pot spływał mu po skroniach. To musiało być niesamowicie przytłaczające przeżycie. I po ludzku, bo przecież był też i człowiekiem, mówi: Ojcze, jeśli to jest możliwe, niech ominie mnie ten kielich, ale szybko dodaje: wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie, niech się wypełni. Tak może postąpić tylko ktoś, kto temu, który jest Panem wszelkiego ciała, u którego wszystko jest możliwe, a u którego nie ma rzeczy niemożliwych, tak może postąpić tylko ktoś, kto bardzo, bardzo ufa. Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha, zawołał na krzyżu Pan Jezus. Ktoś, kto wiedział, że ma do czynienia z Ojcem silniejszym niż śmierć, silniejszym niż grzech, silniejszym niż ból, niż cierpienie, niż doświadczenie. A więc tak oto widzimy Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlaczego? Czytamy tutaj również w liście apostoła Pawła do Rzymian odnośnie służby i posługi Jezusa Chrystusa takie słowa, rozdział 3, 23 do 25. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, i to jest sedno jakby przesłania, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości przez to, że z cierpliwością Bożej pobłażliwie odnosił się do przedtem popełnionych grzechów. Kochani, jedno jest piękne, jest w tym wszystkim pewne, że Jezus Chrystus okazał się narzędziem Bożego przebłagania. Może w tym tłumaczeniu nie ma tego napisane, ale w Biblii warszawsko-praskiej czytamy, którego uczynił Bóg przez wiarę narzędziem przebłagania w krwi Jego. Popatrzcie, Syn Boży stał się narzędziem w Bożych rękach, aby doszło do tego przebłagania przez krew Jego, aby wcześniej popełnione grzechy, których się ludzie dopuścili, już więcej nie miały żadnej mocy sprawczej. Dzisiaj, drodzy zgromadzeni, zastanówmy się. Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, skąd przychodzisz, albo ile razy słyszałeś takie przesłanie, ale czy jesteś gotów zaakceptować prawdę, że Boży Syn opuścił majestat Ojca, zgodził się przyjąć ciało człowieka i postanowił stać się narzędziem Bożej chwały, Bożego przebłagania przez Jego krew. Gotów był zapłacić tą cenę, abyś dzisiaj ty i ja, abyśmy mogli być wolni w Jezusie Chrystusie. Jeżeli to poselstwo nigdy jeszcze w Twoim sercu nie miało jakiegoś większego znaczenia, wiedz, Król Królów, Pan Panów, Ten, który jest Panem wszelkiego ciała, stał się narzędziem przebłagania przez swoją krew, abyśmy my dzisiaj mogli być wolni, abyśmy my mogli dzisiaj tak modlić się, jak się modliliśmy, abyśmy mogli śpiewać, jak śpiewamy, abyśmy mogli radować się, jak się radujemy. Kochani, obraz trzeci. Ten czas tak szybko idzie, tak szybko płynie, a ja jeszcze mam dwa obrazy do przekazania. Pamiętajmy o Jezusie, sprawcy. Pamiętajmy o Jezusie, który dobrowolnie stał się narzędziem. Ale jednocześnie spójrzmy troszkę na historię Kościoła, bo o to chciałbym mówić, o wydarzeniu ze nawrócenia apostoła Pawła. Jest to trudny czas, mówię o dziejach apostolskich, czasie, kiedy apostoł Paweł z Szawła stawał się z Saula, stawał się Pawłem. Kochani, przeczytajmy może to w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, 13 do 16 wersetu. Jest to fragment, kiedy Duch Święty mówi do Ananiasza odnośnie tego, co ma zrobić względem dopiero co nawróconego Pawła. I czytamy tak. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym. Podkreślmy to sobie, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Kochani, popatrzcie, jakie piękne obrazy i jak to wszystko Bóg cudownie zaplanował. Bo jak powiedziałem, w momencie, kiedy wsiadał na konia jeszcze Saul, kiedy zbierał swoich towarzyszy, kiedy robili może ostatnią jakąś krótką odprawę przed wymarszem na Damaszek, kiedy spytał być może, czy mamy odpowiednią ilość kajdanek, kiedy pytał, czy mamy odpowiednią ilość sznurów, żeby tych Chrystusowców prowadzić na sznurku do arcykapłanów, kiedy motywował ich i mówił: jesteśmy narzędziami Boga, dla czystości zakonu to robimy. My musimy zrobić porządek z tymi odszczepieńcami. To nie może tak być, żeby było bezczeszczone imię Jahwe w Izraelu, żeby jakaś sekta mówiła o jakimś zmartwychwstaniu. Czytamy o Saulu w pierwszym wersecie 9 rozdziału, a Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, poszedł do arcykapłana. Skoro autor tak opisał Saula, jego postawę, jego serce, jego podejście, skoro dyszał groźbą i chęcią mordu, a w Biblii Tysiąclecia czytamy, a Szaweł siał wszędzie postrach i zionął pragnieniem zabijania chrześcijan. Popatrzcie, to musiał być wyjątkowo agresywny człowiek. Jego serce musiało mieć niesamowite pokłady chęci zemsty, rewanżu i podobania się, nie wiem, służbie zakonowi czy swoim przełożonym. A jednak w drodze do Damaszku Bóg znajduje swój sposób i staje na jego drodze. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Wedle relacji samego Pawła mówi: nie możesz przeciw Ościeniowi wierzgać, Saulu. Będziesz moim sługą, będziesz moim narzędziem wybranym, będziesz w moich rękach kimś, kto pójdzie i kto zaniesie przesłanie do pogan, kto pójdzie przed królów. Ja ciebie ochronię przed wszelkimi atakami, ja ciebie zabezpieczę i dam ci błogosławioną służbę, bo oto będziesz narzędziem w moich rękach. Będziesz wybranym narzędziem, jak słyszy o tym Ananiasz, który mając wątpliwości zbiera się, aby pójść i aby modlić się nad tym nieborakiem. Z tego groźnego, pełnego żądzy mordu człowieka stał się człowiek uległy, przyprowadzony za rękę do domu Judy na ulicy Prostej bodajże, który siedział tam 3 dni bez jedzenia, bez picia, który modlił się do Boga, którego odkrywa jakby na nowo, który przyjmuje od Niego nową służbę i nowe poselstwo. Tak oto Bóg, kiedy chce i jak chce. I znów może zabrzmieć pytanie, czy jest u mnie coś niemożliwego? Czy jest u Boga coś, czego On nie umiałby dokonać? Ale popatrzcie, nawet jeśli tak dramatycznie uczynił apostoła Pawła swoim narzędziem, to nie zrobił tego w sposób jakiś okrutny. Nie zakuł go w dyby swojej boskości, nie powiedział, musisz iść. Wszystko, cokolwiek apostoł Paweł później robił i w jaki sposób robił, robił z miłości. Robił z miłości tak gorliwej, tak gorącej, że gotów był swoje życie położyć na ołtarzu tego wszystkiego, co robił, do czego był powołany. Wszystko był w stanie poświęcić w postach, w niedomaganiach, w nagości, w nachodzeniu przez braci, w różnego rodzaju rozłamach, w odrzuceniu społecznym, w niezrozumieniu. Ale kochani, nade wszystko w oglądaniu Boga, który może wszystko. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Mi to cały czas w uszach brzmi, bo wiem, że apostoł Paweł musiał doświadczać tego na każdy dzień, w każdej podróży, w każdym odrzuceniu, w każdym momencie mówi, dla mojego Boga nie ma nic niemożliwego. I przekładając na siebie mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Kochani, niech ten obraz również będzie w naszym życiu i w naszej wyobraźni. A teraz przez najbliższe może 10, może 15 minut do naszego zakończenia zrobię coś, o czym myślałem już od może 3 tygodni, a może troszkę dalej, bo sposób, w jaki chciałbym zobrazować to przeniesienie być narzędziami na nas, bo cóż nam dzisiaj posłuchać o tym, że Jeremiasz był narzędziem Bożym, że sam Jezus Chrystus stał się Bożym narzędziem ku wybawieniu. O tym, że apostoł Paweł stał się narzędziem, aby poganom zanieść Ewangelię. Kiedy my byśmy o sobie nie usłyszeli, że to my mamy być narzędziami w Bożych rękach, którzy mają coś robić nie z przymusu, ale ochotnie, którzy mają z miłości i za Chrystusem i powiedzieć Mu, Boże, rób z moim życiem, co uważasz za słuszne. Kochani, dlatego teraz pozwólcie, krótka przerwa, wezmę krzesełko na podium. Nie chciałem tego robić wcześniej, żeby nie dawać wiele znaków, jakieś zapytania. Mam tu jeszcze pewne akcesoria, którymi się za chwileczkę posłużę. Postaram się to zrobić w sposób, żeby to nie było jakieś to logiczne, ciężkie gadanie człowieka, który tutaj się spina, aby nie wiem, przekazać jakieś treści. Drodzy zgromadzeni, pewnie trudno byłoby domyślić się, co mam w tym pudełeczku. Ja nie oczekuję nawet od was, że zaczniecie mi dawać odpowiedzi, bo ja nie zadam takiego pytania. Ale mogę wam powiedzieć, że to pudełeczko, ładne pudełeczko, pięknie ozdobione, estetycznie wykonane, należy do mnie. Zawartość tego pudełeczka swego czasu nabyłem i tu nie chciałbym się jakoś tam chwalić, wybaczcie, ale nie powiem, bo zawartość tego pudełeczka, tego etui, była warta tego. Kochani, tutaj jest dobrej jakości nóż kuchenny. Japoński nóż, który, jak powiadam, sporo kosztował, ale jakość jego wykonania, to, do czego jest przeznaczony, to, w jaki sposób on mi służy, był warty tego. Kochani, spróbujmy sobie wyobrazić nas dzisiaj, że oto Bóg patrzy na nas, na każdego z nas i trzyma nas w ręku, jak to pudełeczko, i Bóg o tobie i o mnie może powiedzieć, to samo. Zapłaciłem największą cenę. Ta moja cena nie była ceną aż tak wielką. Ale za mnie i za ciebie Jezus Chrystus zapłacił najwyższą cenę. I o tym już mówiłem. Ale to, co w zamian przez swoją świętą krew otrzymał, jakim ciebie widzi, jakim narzędziem Ciebie chcę widzieć, jest warte tej ceny. I w oczach Bożych jesteś cenny. W oczach Bożych jesteś wartościowy. Jestem wartościowy. I popatrzcie, to wszystko mówię o rzeczy, której jeszcze nie widzieliście. A może ja odłożę to gdzieś z powrotem do torby i powiecie, blefował? Czy faktycznie miał ten nóż? Bo to taka jest nasza ludzka natura. To, co widać na zewnątrz, w garniturze, w sukience, w koszuli, to jest to etui. To jest to. To etui jest takie dosyć wysokie. To może i pastor być. Bo gdyby to było mniejsze, to by był wiesiek pewnie, nie? Ale to jest tylko to, co widać. Mamy jakieś imię i nazwisko. Mamy tutaj adres pewnie zameldowania. Ale to wszystko, co wiemy na temat siebie. Jeżeli nie zechcemy czegoś ujawnić, to nikt o nas za wiele nie będzie wiedział. A Bóg, ten, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, zagląda do tego etui bez podnoszenia wieczka. I On wie, co tam jest w środku. Nie będę was trzymać w niepewności. Ja oczywiście pokażę, co jest w środku. I na tej podstawie chciałbym kilka słów powiedzieć. Kochani, tadam. Teraz już zobaczycie. Pięknie opakowany, dobrej jakości nóż kuchenny. Ja o nim, jak powiedziałem, tak jak Bóg o nas wie wszystko, tak ja o tym narzędziu starałem się dowiedzieć, zanim kupiłem, wiele. To, że jest z bardzo dobrej jakości stali, bardzo twardej, jednej z najtwardszych na rynku. Nie odbierajcie mnie jako tego, który sprzedaje wam coś z sceptera. Nie, ale ja chcę powiedzieć o tym, że Bóg o nas wie wszystko, ale też, tak jak ja wiem, wiele o tym narzędziu. Co można o nim powiedzieć? Jest to nóż japoński, który ma nazwę Santoku, a więc średni nóż mistrza kuchni, uniwersalny, który służy zarówno do siekania, jak i również krojenia w plastry. Kochani, może służyć też jako bardzo praktyczna łopatka do wkładania warzyw do naczynia. Ale to, co jest charakterystyczne dla tego noża, to jest tylko przykład, oczywiście robię to w formie naprawdę żartobliwej. Ten nóż składa się z 67 warstw stali, bo wykonany jest ze stali damasceńskiej. Jeśli ktokolwiek z braci kiedyś się interesował troszkę mieczami samurajskimi czy narzędziami japońskimi, wie, że stal damasceńska jest to jedna z najlepszych, jakiekolwiek wymyślono. Dlatego, że do środka wkładano rdzeń z najtwardszej węglowej stali, którą jest bardzo trudno stępić. A później nakuwano warstwa po warstwie, to wszystko 67 warstw, żeby ta twarda stal, która jest w środku, nie ulegała, jakby upadł, żeby nie pękła, żeby nie złamała się, żeby nóż nie rdzewiał. To dawano tutaj w tym przypadku piękne warstwy stali nierdzewnej. Tego może nie widać, jak zechcecie, to zobaczycie, że tutaj są słoje. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że moje i Twoje życie to jest właśnie tak jak w tym nożu. Sam środek to centrum, to ostrze, to duch. To jest to, kim jesteśmy. Od Boga coś, co jest wewnętrzne. Natomiast te warstwy, te słoje, te 67 warstw stali, to nic innego jak wszystko to, kim jesteśmy. Nasze przeżycia, nasz charakter, nasze doświadczenia i tak warstwa po warstwie czasami bywa, że człowiek jest obkuwany przez ten los. Przychodzi na niego wiele różnych spraw, aż w końcu, jak się przyjrzeć, te wszystkie odcienie, to wszystko jest tak pięknie pokazane. A więc, kochani, kiedy symbolicznie patrzymy na ten nóż, to możemy zrozumieć, że to jest człowiek. To jest to, kim jesteśmy. Rączka, ona mimo, że z drewna egzotycznego, szlachetnego, jest najsłabszym elementem tego noża. Więc prawdopodobnie, gdyby go włożyć gdzieś tam do ziemi, po jakimś czasie zbutwiałoby, zmurszało, a więc niech to będzie symbol naszej przemijalności. Kochani, dlatego chcę powiedzieć również parę słów, żeby już może nie przeciągać. Jeszcze jedną charakterystyczną rzecz. Otóż takie narzędzia jak to mają wypisane, wygrawerowane logo producenta. I tu nie chodzi o to, żeby chwalić się, kto też wyprodukował ten nóż. Ale kiedy myślimy o sobie na sposób duchowy, pamiętajmy, ja i ty mamy pieczęć Ducha Świętego na swoim sercu. Każdy właściciel może poznać swój nóż po tym, co on ma napisane. Każda wytwórnia może się do niego przyznać, a nasz Bóg wie, że ja i ty mamy wyjątkowe imię. Ono jest zapisane w Księdze Żywota i na tej podstawie kiedyś przyjdzie po swój Kościół i będzie patrzeć, mój ten syn czy nie mój, moja ta córka czy nie. Otóż, kochani, jeśli chcemy być narzędziami Pana, pamiętajmy, jak ważnym jest mieć to logo, mieć to imię u Boga zapisane w Księdze Żywota, wygrawerowane. Tego napisu nie da się tak łatwo zmyć. A gdyby nawet jakimś sposobem spolerować ten napis, to tutaj na rękojeści, która tak naprawdę służy do tłuczenia czosnku, ale powiem wam, że tutaj też jest wygrawerowane głębokim reliefem. Otóż, żeby nie mówić teraz i tak w koło o tym samym, chciałbym powiedzieć, jak należy dbać o taki nóż, bo w swoich spoconych rękach go kilka razy dotknąłem, a on już nosi ślady tego, że był dotykany. Otóż, kochani, kiedy ja i ty chcemy być narzędziami w Bożych rękach, kiedy chcemy być dobrymi narzędziami, to pamiętajmy o tym, żeby często dawać się właścicielowi oczyszczać. Ja po każdym użyciu, ten nóż nie jest dopiero co gdzieś ze sklepu. On u mnie jest 2 lata. On już nie jedną marchewkę pokroił, nie jednego steka i inne rzeczy. Ale po każdym użyciu pieczołowicie jest czyszczony, jest obmywany, jest wycierany. I na tym polega to, że on będzie zawsze dobry, jak będziemy dbali. Czy my, dbając o naszego wewnętrznego człowieka, a to jest tylko kawałek stali, czy my nie powinniśmy chodzić w bojaźni Bożej przed Jezusem Chrystusem? Kiedy jesteśmy ubrudzeni tym czy tamtym, powiedzieć, Panie, oczyść mnie swoją świętą krwią, żebym był czysty w Twoich oczach, czysty w Twoich rękach. Kochani, żeby to zobrazować, wziąłem nawet specjalnie kawałek czerwonej takiej szmatki, żeby zobrazować obraz krwi Jezusa, która przychodzi, obmywa nas. Tak jak ja poleruję ten nóż, tak Jezus Chrystus, kiedy modlimy się do Niego i wyznajemy, jest w stanie oczyścić nas z wszelkiego nalotu, oczyścić nas z wszelkiego grzechu, z wszelkiej winy. I tak powinniśmy być jako narzędzia przed Bożym obliczem. Kochani, pójdę krok dalej. Nawet najtwardszy nóż, nawet ten tak tu przeze mnie reklamowane ostrze, ono kiedyś się stępi. Ono się tępi. Ja już nieraz ostrzyłem ten nóż i wiem, może bardziej z ciekawości, ale przy używaniu nawet tak twarda stal jest w stanie się stępić. Chociaż o wiele dłużej trzyma niż normalna. Ale co się dzieje, gdybym nie dbał o ten nóż? Gdybym nie był w stanie go naostrzyć lub mi się nie chciało, po prostu po jakimś czasie byłby nie do użytku. Już by nie kroił tak w takie przezroczyste plasterki pomidorków. Nie, po prostu to by był jeszcze jeden nóż, który gdzieś tam w kuchni zalega i który ma słabą wartość użytkową. Kochani, a czy nie jest tak z dziećmi Bożymi, że nasze życie, nasze sprawy, nasze problemy sprawiają, że czasami czujemy się, że brak nam ostrości, że brak nam tego powera, brak nam tego takiego życia, tego coś, co sprawia, że naprawdę chce się żyć, że jak mówię komuś świadectwo, to świadectwo siada jak na dobrą glebę, a my czasami ślizgamy się po tematach, nie wiemy, jak podejść. Tracimy motywację. Nawet brat Zbyszek dzisiaj mówił, czy Krysia, jak często przychodzimy i nie wiemy, co tak naprawdę od Boga chcemy usłyszeć. Czy w ogóle chcemy coś usłyszeć? Kochani, pokażę to na przykładzie właśnie, bo skoro już pokazywać, to pokazywać. Przyniosłem z sobą fajny element. Jest to płytka posypana bardzo, bardzo, bardzo drobniutkim diamentem i nic właściwie, no kilka minerałów może jest w stanie naostrzyć dobrze ten nóż, jakieś tam skały z Arkansas i tak dalej, ale diament okazuje się syntetyczny, jest najlepszym, jeśli chodzi o tego rodzaju narzędzia. Bo innymi osełkami tylko bym prawdopodobnie zniszczył ten nóż. A więc, kochani, co się dzieje? Kiedy nóż się lekko tępi i ja to czuję, to kładę na stole ten oto diament. Tu będą troszkę warunki polowe. Biorę go do ręki. Bądź narzędziem, który Bogu podda się i da ułożyć w Bożych rękach. Bądź człowiekiem, który nie będzie się szarpał i nie będzie rzucał się na boki. Bądźmy poddani. Tak jak ten nóż jest mi posłuszny, w którą stronę go nie zechcę, tak to mogę z nim zrobić. Tacy bądźmy przed Bogiem. I teraz zaczyna się ten proces przychodzenia przed oblicze Boże. Do słowa, do modlitwy. Panie, uczyń mnie świątynią. Uczyń mnie ostrym. Panie, Twoje słowo niech mówi do mnie. A Bóg bierze swój diament, bierze Ciebie, bierze mnie i powoli ciągnie nasze życie z jednej, z drugiej strony. Raz i dwa od siebie i do siebie. I w ten sposób kształtuje nasze życie i przychodzą też próby. I Bóg, kiedy kształtuje mnie i Ciebie, kiedy nas ożywia na nowo swoim świętym duchem, to nie sposób jest, żeby ten nóż był zostawiony od sobie, żeby pięknie leżał w etui. On u mnie w etui nie leży. On na listwie magnetycznej czeka, kiedy ja będę w stanie w każdej chwili go użyć. Ale pamiętajmy, że nie wystarczy być pięknym, mądrym, duchowym, napełnionym człowiekiem Bożym, który by tylko sobie gdzieś w etui spoczywał w takim czy innym miejscu. Bo to Bóg chce widzieć dla nas miejsce zastosowania. W domu, w kościele, w grupie domowej, może w szkole. O, właśnie wiedziałem, że to będzie tego. Ale prawda jest taka, że Bóg chce nas widzieć ludźmi, którzy są użyteczni. Nie po to, żeby chełpić się. Nie po to, żeby tylko błyszczeć, pięknie lśnić, jak ten oto nóż, ale żeby mieć wpływ na rzeczy, które otaczają nas. A próby przyjdą. Pozwólcie, że na zakończenie tylko malutką próbę temu nożowi sprawię, czy sprawdzę, czy ja go dobrze naostrzyłem, bo nie jestem nawet pewny. Tak naprawdę on był wcześniej naostrzony. Kochani, kiedy narzędzie jest ostre, kiedy narzędzie jest prawidłowo naostrzone, Bóg nie ma najmniejszego problemu, żeby cokolwiek rozciąć, cokolwiek zrobić. Tak można w makaronie kroić, bo nie chciałbym tutaj przy Was golić włosów na moich rękach. Kochani, tylko dlatego wziąłem ten papier. Ale to, co widzicie i to, co Wam mówię, niech obrazuje Wam pewien schemat czy pewną zasadę, że oto w rękach Bożych jesteśmy kimś wyjątkowym. Bóg za nas zapłacił najwyższą cenę. Uczynił nas narzędziami najwyższej jakości. Chce dbać, abyśmy byli przeznaczeni do celów zaszczytnych. Cele, którym służy ten nóż, to jak mówię, to jest gulasz, marchewka, inne rzeczy u Krynickich czasami. Ale tego typu noże służą w najlepszych restauracjach świata. A Słowo Boże mówi, kto zachowa siebie czystym od tych rzeczy pomniejszych, będzie użyty do celów zaszczytnych. Kochani, nie chciałbym i nie pozwoliłbym na to, żeby ten nóż służył kiedyś tak jak noże w domu moim rodzinnym. Te noże, które nie były już użyteczne do krojenia kapusty czy tam innych warzyw, przeważnie były to duże noże, mama odkładała w szopie na półce, a kiedy przyszedł czas zbioru buraków pastewnych, wtedy te noże miały swoje zastosowanie. Wyrywało się buraka z ziemi, po tej ziemi, po tych korzeniach, po tych kamykach, tym nożem się uderzało, odcinało się później liście i to były noże, które właściwie tylko do tego służyły. I też były potrzebne i też jakaś praca była wykonana. Ale Bożym planem jest nie po to, żebyśmy w swoim życiu służyli do obcinania buraków. Nie wiem, cokolwiek kto sobie obrazi, ja nawet nie wiem, co to... Ale służmy do celów zaszczytnych. Kochani, powstańmy już na nogi, żeby podziękować Bogu za Jego łaskę i za Jego dobroć. Niech pozwoli nam lśnić. Niech pozwoli nam być naprawdę tym, kim On chciałby być. Jeszcze jedną rzecz przeoczyłem, ale tak króciutko, na pewno to nas nie rozproszy. Wiele jest w Słowie Bożym o tym, że my powinniśmy nie tylko lśnić jak światła w ciemności, że my powinniśmy być naprawdę dobrej jakości, ale kiedy mowa jest o miłości, w drugim liście do Koryntian, tam jest napisane, że jeśli miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. A więc chrześcijanin wydaje też z siebie dźwięk. To jak mówimy, to w jaki sposób mówimy, to są dźwięki, które albo w Bożych uszach są miłe i przyjemne, albo nie. To my czasami decydujemy, jaką postawę przyjmiemy. Dlatego jeszcze, tak jak dobrej jakości stal ma swój wyjątkowy dźwięk. Posłuchajcie. Większość noży w moim domu nie ma tego dźwięku. Ten akurat ma. Ale mówię to po to i pokazuję to po to, żeby uzmówić, jak bardzo ważne jest w życiu chrześcijanina ten jedyny, wyjątkowy dźwięk i lśnienie. Cudowny Panie, nasz drogi Zbawicielu, jesteśmy na tym miejscu, aby Tobie oddać chwałę, aby podziękować Tobie za miłość, jaką nam okazujesz. Ty czynisz, Panie, nas swoimi narzędziami. Chcesz nas widzieć, Panie, w wielu miejscach. Chcesz nas widzieć, Panie, jako aktywnych, użytecznych. Ty chcesz widzieć, Panie, abyśmy byli subtelni, szlachetni, Panie. Abyśmy dźwięczeli Twoją miłością, Panie. Aby wszystko, co czynimy, było robione dla Twojej chwały. Niech moje życie, Panie, będzie poddane w Twoich rękach. Używaj je, Panie, jak chcesz. Kształtuj, Panie, nasze serca, kształtuj nasze myśli. Kształtuj, Panie, naszego ducha, abyśmy, Panie, byli zawsze gotowi, byś nas użył, byś nas prowadził, byś nas, Panie, mógł dla swego królestwa używać. Ty miałeś, Panie, wiele wspaniałych, cudownych narzędzi w historii. Ty miałeś proroków, Ty, Panie, miałeś apostołów. Ty masz dzisiaj Twój Kościół, masz nas. Dlatego wedle swojej woli użyj, Panie, nas dla swojej chwały, a my, abyśmy byli gotowi, aby Tobie się poddać. Daj nam, Panie, tą świadomość, kiedy będziemy żyć, kiedy rozjedziemy się do domów, kiedy będziemy żyć naszą codziennością. A Tobie, Panie Jezu, oddajemy chwałę, cześć i uwielbienie. Powierzając ten tydzień, Panie, w Twoje ręce, bądź błogosławiony i wywyższony. Alleluja. Amen. Amen.